Chwała Jezusowi. Witajcie. Jesteśmy tutaj, jak zauważyli niektórzy z was, z trójką dzieci. Nie jest to tym razem żadna moja misyjna podróż. Nie jest to żaden wyjazd, gdzie prowadzę nauczanie, ale zwyczajny czas z rodziną. Wiecie, mam taki zwyczaj i już go pielęgnuję od lat, że lipiec poświęcam zawsze na usługi na różnych obozach, konferencjach, zjazdach. Gdziekolwiek mnie chcą, tam jadę, jestem do dyspozycji, nawet nie dla mojego zboru, a właśnie dla wszystkich innych wydarzeń, które się dzieją, i doświadczam z tego powodu wielu błogosławieństw, ale sierpień zawsze przeznaczam dla mojej rodziny. Wiecie, ja należę do ludzi, którzy wierzą w rodzinę. Jestem 16 lat z moją żoną. Mamy trójkę dzieci. Ci z was, którzy mnie znają, wiedzą o tym. Wkrótce będziemy mieć czwarte. I ja wierzę w rodzinę. Kiedyś, pamiętam, miałem spór z jednym człowiekiem, ponieważ powiedziałem mu, że ja wierzę, że najważniejsza jest Bóg. Najważniejszy jest Bóg, potem rodzina, a dopiero potem służba. Więc on mówi, absolutnie tak nie jest. Najważniejszy jest Bóg, służba, a dopiero rodzina jest potem. Ja mówię, ja ci w ciągu 15 sekund udowodnię, że się mylisz. I zapytałem go, jeżeli się rozwiodę, pozwolisz mi usługiwać w twoim zborze? On mówi, nie. Ja mówię, czemu nie? No przecież rodzina nie jest taka ważna. Służba ważniejsza przecież. Mówię, zobacz, jeżeli rodzina się posypie, to już nieważne, co ja mówię z kazalnicy. Jeżeli żona mnie zostawi, jeżeli złamie jej serce, a moje dzieci będą zgorzkniałe z powodu tego, że ojciec nigdy nie ma dla nich czasu, bo Kościół jest ważniejszy, to nikogo z was nie będzie obchodziło, co ja mam do powiedzenia z tej kazalnicy. Bo i tak będziecie wiedzieć, że w gruncie rzeczy moje życie jest czymś przegranym. I dlatego jestem tutaj i spędzam czasy z dziećmi. Wynajęliśmy sobie cudowne miejsce, cudowne pokoje. U Janka Szolbota jesteśmy. I naprawdę odpoczywamy i cieszymy się sobą. Jeździmy codziennie na wycieczki i chcę wam powiedzieć, to jest jeszcze bardziej duchowe niż różne kazania. Przeżywać czas z dziećmi, być po prostu tatą, to jest przyjemność i to właśnie się dzieje w moim życiu. Wiecie, to jest przywilej móc po sobie powiedzieć, jestem tata i mam ojca w niebie i chcę też moim dzieciom pokazywać, że ojciec to jest coś dobrego, pozytywnego i wierzę, że w naszej polskiej kulturze to jest ważne. Co poza tym u nas w zborze w Chełmie jesteśmy w trakcie budowy. Wy mieliście budowę, to wiecie, że budowa to jest ruina budżetu i wszystkiego innego, ale Pan nas błogosławi. Wierzymy, że w październiku oddamy nowy dom modlitwy w Chełmie do użytku i będziemy nareszcie się spotykać w miejscu, gdzie będzie się mogło zmieścić trochę więcej ludzi niż 100 osób. Ostatnio doświadczaliśmy też błogosławieństwa, przeżywaliśmy chrzest, nawróciło się u nas ostatnio 7 osób, ktoś powie, tylko 7 osób. My jesteśmy zadowoleni z tych 7. Wiecie, chcemy być zborem, który głosi Ewangelię, zwiastuje Słowo Boże. I powiem wam, że nie ma dla mnie nic wspanialszego, niż widzieć ludzi, którzy przychodzą do zboru jeden raz, a potem wracają z córką, potem wracają z żoną, a teraz już małżeństwo, które niedawno przyjęło chrzest, z mamą przychodzą i przyprowadzają swoją rodzinę. A wszystko zaczęło się od tego, że człowiek wziął sznurek i poszedł się powiesić do lasu. Jego ciotka zadzwoniła do mnie i mówi, żebyśmy z nim porozmawiali. Okazało się, że po 25 latach pracy w PGR-ze, pod hełmem PGR, stracił pracę i stracił sens życia. Właściwie wszystko, co miał, to był ten PGR, tam włożył swoje życie. I kiedy stracił tą pracę, odechciało mu się żyć. Kiedy poznał Jezusa, zaczął żyć na nowo. I dziękuję Bogu za niego i jest wielką radością dla mnie. On... Nawróciła się też jedna pani doktor, dentystka, nawróciła się osoba, która jest zawodowym muzykiem, nauczycielka pianina, która uczy moją córkę grać na pianinie. Cudowne rzeczy, Bóg jest dobry. Mógłbym, wiecie, tylko takimi rzeczami was tutaj zająć przez całą tą niedzielę, ale wiem, że przyszliście tutaj, aby otrzymać też i nauczanie Słowa Bożego. I zacznę też od pewnej historii z pewnym ojcem, a mianowicie pewien tato... W niedzielne popołudnie tatowie wiedzą, jak to się chce położyć po obiedzie, prawda, odpocząć w poniedziałek do pracy. Położył się wygodnie na leżance po obiedzie, myśli, odpocznę wygodnie. I wtedy podchodzi do niego jego mały synek, właśnie taki mały jak mój Jasiek, i mówi: tata. A tata mówi: słucham cię, synu. Tata, słucham cię, nudzę się. Ojciec stał taki zniechęcony, spojrzał, gazeta leżała na stole, a na okładce gazety była kula ziemska z zaznaczonymi państwami. Wziął to, pociął na kawałki, mówi: masz tu puzzle, ułóż kulę ziemską. Położył się taki zadowolony, że znów będzie miał spokój. Co najmniej 2 godziny zajmie małemu, zanim te państwa poukłada. 15 minut później: tata, co się stało? Już ułożyłem. Jakżeś to zrobił tak szybko? Bo z drugiej strony było zdjęcie jakiegoś pana. To jak tego pana ułożyłem, to się kula ziemska ułożyła. Do czego zmierzam? Dlaczego opowiadam wam tą historię? Chcę wam powiedzieć, wniosek z tej historii jest bardzo biblijny. Nie jest moim celem opowiadanie wam żartów. Wniosek tej historii jest taki, że jeżeli twoje życie ułożysz w oparciu o obraz Pana Jezusa, to wszystkie jego skomplikowane kawałki ułożą się same. Jeżeli twoje życie ułożysz w oparciu o Syna Bożego, to twoje życie ułoży się tak, że nie będziesz tkwił nad bałaganem swojego życia, próbując sam to jakoś poukładać. I odkrywam coraz bardziej, że jeżeli Pan Jezus jest na właściwym miejscu w moim życiu, to wtedy wszystkie te puzzle czy wszystkie te kawałki są tak, jak trzeba. I chcę wam powiedzieć, że to jest niesamowite, ale dużo lepiej wygląda świat, jeżeli nasze życie jest właściwie ułożone. Jeżeli nasze życie jest właściwie poukładane i ma odpowiednie priorytety. I owszem, są zranienia, przyzwyczajenia, sprawy, w które uwikłaliśmy się, rzeczy, które sprawiają, że czasem nasz świat wygląda smutno, boleśnie, czasem wygląda gorzej niż jest. Ale jestem zdecydowany, że Bóg nikogo z was tutaj nie powołał do życia w rezygnacji, w apatii, depresji. I ja nie chcę głosić tutaj, wiecie, dzisiaj jakiejś Ewangelii sukcesu, ale Ewangelia jest sukcesem, bo to jest zwycięstwo poznać Pana Jezusa. I wiem, że to nie jest nic niezwykłego, kiedy powiem, że Bóg nie powołał cię do tego, abyś chodził i żył w rezygnacji, depresji, smutku i zmartwieniach. Bóg cię powołał do tego, aby twoje życie służyło Jemu, a jeśli jest takie, że służyć Mu nie może, to On mówi, że je odnowi i zmieni, aby było właściwym, takim, jak On je dla ciebie przewidział. Otwórzcie proszę dzisiaj wasze Biblię, przyjaciele, bracia, siostry. Księga Izajasza, 57 rozdział. I właściwie to 57 rozdział, ale wiecie co, zacznijmy czytać od 15 wersetu. To może nie jest to, z czego chcę głosić, ale chcę wejść w te wersety, z których chciałbym dziś usługiwać w pełnym kontekście słowa. Księga Izajasza, 57 rozdział, od 15 do 19 wersetu. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go. Ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. I to jest 18 i 19 werset teraz. Przeczytajmy, to są te dwa wersety, z których chciałbym się dziś dzielić. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go. Poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom. Stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów. Pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan. Ja go uleczę. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, abyście zwrócili uwagę, bracia i siostry, jeśli możecie, nawet nie zamykajcie jeszcze waszych Biblii, spójrzcie w to słowo, 18, 19 werset. Zwróćcie uwagę, że jest to taki Boży plan odnowy, którą Bóg chce uczynić w naszym życiu. Bóg chce ciągle odnawiać nasze życie i ktoś powie, no ale ja już jestem wierzący tak długo, po co mi odnowa? Sami widzimy, że pewne rzeczy w naszym życiu przemijają, starzeją się, upadają. To jest tak jak z budynkiem. Kiedyś budynek był nowy, a po jakimś czasie staje się stary. Wasz jest akurat nowy, ale za 100 lat będzie stary. I tak jest z różnymi sprawami w naszym życiu. I jakby widzę w tym 18 i 19 wersecie taki Boży plan odnowy dla życia człowieka. Jeżeli masz się źle, Bóg mówi, chce cię uleczyć. Albo inaczej mówi, chociaż widziałem jego drogi. Bóg widział cię i Bóg mówi, jednak uleczę go, chcę go uleczyć, chcę go poprowadzić, chcę mu udzielić obfitej pociechy, jego i jego żałobnikom. Jeśli masz się źle, Bóg mówi, to chcę cię uleczyć. Jeśli już poddałeś się i nie wiesz, dokąd iść, Bóg mówi, ja cię chcę poprowadzić. Jeśli masz smutek w sercu, Bóg mówi, chcę ci dać pociechy. Jeżeli nie masz pokoju, to ja chcę ciebie uczynić człowiekiem pokoju. To jest to, co tutaj Pan nam pokazuje. Gdzie życie jest bezlitosne, taka jest prawda. Prawda. Ranią nas inni ludzie. My ranimy siebie, ranimy czasem innych, z którymi się spotykamy. I Biblia mówi nam, że wszyscy zgrzeszyli. I to dotyczy nas wszystkich tutaj. Każdego na tym miejscu. Każdego, wszystkich, którzy nas otaczają. I każdy z nas potrzebuje to słowo od Pana usłyszeć. Każdy z nas potrzebuje odnowy, chyba że już uważa się za doskonałego. Jeżeli w twoim życiu, bracie, siostro, jest dzisiaj smutek, zranienie, zniechęcenie, spór z kimś, to potrzebujesz odnowy i to nie jest moja propozycja. To nie jest coś, co wiecie, ja przeczytałem sobie w Biblii i wymyśliłem sobie, że sprytnie teraz to wam jakoś tak powiem, żeby zająć czas. Wierzę, że to jest od Ducha Świętego propozycja dla życia każdego z wierzących ludzi. I ktoś może powie, no dobrze, bracie, ale ja już słyszałem pełno tych kazań, po których kaznodzieja mówił, żeby powierzyć Bogu. No wstawałem, mówiłem Bogu, ale nic. Chcę wam powiedzieć, to jest wielki błąd naszych czasów, że my myślimy, że duchowe prawdy rozgrywają się w kościele. Duchowe prawdy nie rozgrywają się wśród kościoła, czy w kaplicy, czy w zborze. Duchowe prawdy rozgrywają się w życiu. Jeżeli wstałeś i powierzyłeś coś już Bogu, a potem poszedłeś do domu i żyłeś tak samo jak zawsze, to się nie dziw, że się nic nie zmieniło. Bo kościołem nie jesteśmy tutaj. Tutaj to najłatwiej być kościołem. Dla mnie stąd to wszyscy wyglądacie wspaniale. Ale życie pokazuje, kim naprawdę jesteśmy. To, jak żyjemy, to kim jesteśmy. I wierzę, że Bóg składa propozycję po raz kolejny i kolejny. W tym czasie łaski brzmi Boża propozycja, aby nasze życie doświadczało odnowy, abyśmy rezygnowali z naszych sporów, smutków, uporu, z pewnego własnego widzimisię tego, jak ma wyglądać życie. I wiem, że wielu z was ma dość tego, jak jest. I chcecie, aby życie wyglądało inaczej. Niedawno usługiwałem na konferencji młodzieżowej i przemawiałem do 2000 młodych ludzi. I ja kocham głosić do młodzieży. Wiecie, widzę tą pasję, ten ogień. Oni chcą coś zmienić, a ja wierzę, że jako Kościół powinniśmy wszyscy mieć tą pasję, czy stary, czy młody, aby zmieniało się nasze życie dla Pana. I chcę wam powiedzieć parę ciekawych rzeczy dzisiaj. Po pierwsze, chciałem powiedzieć o takim pewnym pierwszym kroku, jeśli chcesz, abyś coś zmieniło w twoim życiu. Tak jak już mówiłem, powtórzę się jeszcze raz. Jeżeli słyszałeś parę dobrych kazań na temat odnowy życia, wstałeś i powtórzyłeś kilka rzeczy i poszedłeś do domu i nic się nie zmieniło, to się nie dziw. Bóg nie chce, i jestem tego pewny, i każdy, kto zna Słowo Boże, przyzna mi rację, abyśmy byli jedynie ludźmi, którzy wydeptują przedsionki świątyni. Którzy jedynie mają na ustach chwałę Bożą, którzy mają na ustach wielkie słowa, ale ich serce nie zwraca się do Pana. Wierzę, że Bóg chce, byśmy byli ludźmi, którzy wracają do domu jako Kościół. Jesteście Kościołem i ten Kościół stąd macie zanieść do waszych domów. Jako Kościół idziecie do waszych domów. I pierwszy krok to zdanie sobie sprawy z oczywistej, jedynej, niezmiennej, nieprzemijającej prawdy, której przyjęcie pozwoli nam iść dalej. Powiem tak, bez pierwszego kroku nie ma drugiego kroku. Jeżeli nie zaczniesz iść, to nigdzie nie dojdziesz. A więc co jest najważniejsze? Może zdziwicie się, powiecie teraz, że co on to mówi? Przecież tutaj raczej sami wierzący są. Ale powiem to. Powiem ci prawdę, z którą możesz się zgodzić albo nie. Nie jesteś Bogiem, amen? Zgadzasz się? Nie jesteś Bogiem. Doktrynalnie właściwie nie mamy z tym problemu. Jak to w ogóle możesz, bracie, mówić, nie jestem Bogiem? No przecież wiemy o tym, że nie jestem Bogiem. Na pewno? Wiecie, doktrynalnie nie mamy problemu z tym, że nie jesteśmy Bogiem i raczej nie ośmieli się żaden z nas wstać i powiedzieć, a ja uważam, że jestem Bogiem. Nie. Tego nie zrobimy, ale technicznie nie idzie nam dobrze. Praktycznie w naszym życiu okazuje się, że chociaż mówimy, że to Jezus jest Panem, chociaż mówimy, że nie jestem Bogiem, to jednak praktyczna strona naszego życia pokazuje inne rzeczy. Do czego zmierzam? Kiedy na przykład jemy więcej niż powinniśmy, pijemy więcej niż możemy, gdy siedzimy do późna, kiedy wiemy, że powinniśmy iść spać, bo czeka nas praca? Gdy wiemy, co powinniśmy zrobić, co jest prawe, sprawiedliwe, a nie zrobiliśmy tego? Gdy wiemy, że coś jest złe, ale nadal trwamy z powodu wyboru, bo się nam opłaca? Gdy wiemy, że powinniśmy zrezygnować z jakiegoś egoizmu, ale trwamy w nim, bo tak jest wygodniej? Gdy próbujemy kontrolować drugiego człowieka, i okazuje się, że to jest niemożliwe, to się na niego gniewamy? I tak dalej, i tak dalej. Jeśli na którekolwiek z tych pytań możesz odpowiedzieć, no właśnie mam z tym problem, to witaj na ziemi pośród ludzkiej rasy. Wierzę, że czasami Kościół powinien wrócić z powrotem na ziemię. Odkrywam ostatnio w rozmowach z wierzącymi ludźmi, że jesteśmy bardzo dobrzy doktrynalnie. My wszyscy ostatnio mówimy wiele o krzyżu, śpiewamy cudowne stare pieśni i ja też o tym nieraz zwiastowałem i nawet tutaj Słowo Boże, nie mam nic przeciwko temu, ale posłuchajcie, co chcę powiedzieć. Mówimy wspaniałe prawdy o krzyżu, o krwi, o Duchu Świętym, czytamy starodawnych uświęceniowych kaznodziejów, mamy się za bardzo takich poważnych chrześcijan, ale praktyczna strona naszego życia zawodzi. Świat wcale nie widzi w nas uczniów Jezusa, tak jak nam się wydaje, że widzi. I wcale to nasze życie nie układa się tak, jak gdyby Bóg je prowadził, tylko jakoś dziwnie inaczej. Jakby coś nie tak tutaj jest. Powód problemu? Moja grzeszna natura. To jest mój problem i twój problem. Biblia nazywa to tą tendencję taką grzeszną naturą właśnie. Nasza grzeszna natura prowadzi nas do różnego rodzaju problemów, smutków, bólu. Do tego, że doświadczamy cierpień i czynimy rzeczy, które są dla nas niedobre. Czynię to, co mnie niszczy, a nie to, co jest dla mnie dobre. Zachowuję się źle, gdy mnie ktoś zrani, powiększając tylko ranę, zamiast zachowywać się tak, jak przecież wiem, że Pan Jezus powiedział. Próbuję załatwić problemy po swojemu i często stają się gorsze niż na początku. I nawet gdy zostaję chrześcijaninem, nie wiem jak wy, ale ja odkrywam, że nadal są we mnie pragnienia, które pchają mnie w złym kierunku. I apostoł Paweł to też odkrył. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię. Gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. To napisał ten sam człowiek, który napisał, już żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ten sam człowiek odkrywa, że jest problem, że jest jakiś paradoks w naszym życiu. Słyszałem raz kaznodzieję, nie będę mówił nazwiska, to nie jest istotne, który... Odebrałem to jako wielką hipokryzję, co zwiastował z kazalnicy. Chciał brzmieć bardzo pobożnie. I mówi, uważam, że wraz z nawróceniem stara natura na zawsze odchodzi i umiera. Pomyślałem sobie, co za iluzja. Wiecie, my lubimy siedzieć w niedzielę, niech nas karmią kłamstwami, że jesteśmy święci, tacy bez wady, że ta grzeszna natura umarła, że nie ma problemów, tylko poniedziałek pokazuje, że całą niedzielę sami siebie oszukiwaliśmy. I tak wysłuchałem, jak on mówi, że moja nowa natura, wiecie, nawrócenie mówi poznać po tym, że właśnie stare wszystkie pragnienia umierają. Ale kiedy z nim próbowaliśmy rozmawiać po nabożeństwie, to jak na nas wybuchł, to już wiedziałem, że w nim nie umarły akurat. To jest iluzja. I tak jak mówię, nawet sposób reagowania tego człowieka potwierdził mi moje podejrzenia, że uczniostwo i pójście za Panem Jezusem to nie jest jakieś cudowne pstryk, to nie jest jakieś cudowne klik, które w jeden środowy wieczór czy w jeden niedzielny poranek zmienia nasze życie, ale uczniostwo to jest wpatrywanie się w to słowo. To jest żmudne przemienianie mojego życia, to jest żmudne wołanie do Boga, to jest Boże współdziałanie z tym, który Go miłuje, dla Bożego dobra. I tak po latach, kiedy patrzę na tych, którzy za Panem chodzą, widzę, jak ich życie zostało przemienione dla Pana Jezusa. Świętość i naśladowanie Pana nie jest rodzajem odznaczenia, które dostaję raz na zawsze wpięte do klapy i od tej pory chodzę bez wady po tym świecie. Wierzę, że to zależy od stanu naszego życia, od wysiłku, od zależności od Boga. I nie próbuję tutaj, wiecie, umniejszać zdobyczy Lutra, że zbawienie jest z łaski. Ja nie mówię, że mamy zapracować na zbawienie. Ja tylko mówię to, co każdy z was, kto coś w życiu już dla Kościoła zrobił, przyzna mi rację. Żeby ubłogosławić lud Boży, trzeba ciężko pracować. Zgadzacie się czy nie? Każdy, kto jest pastorem, budowniczym, liderem jakiejś grupy, czegokolwiek wie, że trzeba z sercem się oddać i że jest to ciężka praca i niestety z łaski przychodzi zbawienie, ale kazania nie chcą z łaski przychodzić. Z łaski przychodzi zbawienie, ale nasza budowa nie chce sama się zbudować z łaski. Jest wiele rzeczy, które wymagają uczciwości naszego serca i przyłożenia ręki. I Duch Święty nie zamierza prowadzić małego Boga. Maleńkie bóstwo nie będzie prowadzone przez Ducha Świętego, gdyż Duch Święty uwielbia tylko jednego. I Duch Święty wskazuje tylko na jednego i tylko dla Niego prowadzi i tylko od Niego mówi. Nie mówi niczego od siebie. Duch Święty jest Jego Duchem i nie będzie prowadził jakiegoś małego Boga. I musimy tu zrozumieć źródło naszego problemu, bólu i rozczarowań. To jest to, że to my próbujemy być małymi Bogami w naszym życiu. Od prawieków ta odpowiedź brzmi tak samo. Ja chcę być swoim Bogiem. Końcem buntu i tak jest zawsze Boże zwycięstwo. Zegnie się i tak każde kolano. Amen? Słowo Boże nam to mówi. My jednak jesteśmy Kościołem. Bóg dał nam swoje słowo. Jesteście dziećmi Bożymi. Bóg was kocha. Chcę wam powiedzieć, że Bóg was bardzo kocha. Ma dla was wiele cierpliwości. Dla mnie i dla was, dla każdego z nas. I On chce nas nauczać. Po to dał nam to słowo, abyśmy się z Niego uczyli, jak mamy lepiej wstępować w ślady Pana Jezusa. Może myślisz, ale ja nie próbuję być swoim Bogiem. Człowiek, który próbuje być maleńkim bóstwem, sam sobie maleńkim Bogiem ma pewne cechy. Przeczytam wam, wypisałem sobie tylko kilka, które zaobserwowałem czy po przemyśleniach z braćmi na rozmowie, które zauważyłem. Cechy człowieka, który chce być małym Bogiem, wyglądają tak. Po pierwsze on mówi, nikt nie będzie mi mówił, co jest dobre, a co złe. Ja wiem. Ja decyduję, co jest dobre, a co złe. Będę robił, co chcę i co mi się podoba, to jest moje życie. Ustalam prawa sam dla siebie. Ja jestem w centrum mojej uwagi i ja jestem najważniejszy. Żyję się raz i nikt mi nic nie będzie narzucał. Jestem dla siebie szefem i ja chodzę swoimi drogami i nie mów mi, jak to mam robić. Nikt nie będzie mi tłumaczył, co ja mam z moim życiem zrobić. To są cechy małego Boga. Obraża się i nie ma dla nikogo cierpliwości. I w jego myśleniu przewijają się trzy słowa. Ja, nikt i sam. I dokładnie tyle zostaje mu na koniec. Ja, bo zostaje sam jeden i jest nikim. Ja, nikt i sam. I tyle ma na koniec. Jest sam i jest nikim. Gdyż bez Boga, Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Wiecie, celem mojego dzisiejszego wykładu, czy tego nauczania jest zachęcić was, aby nasze życie nie było zabawą w Pana Boga. Jak bawimy się? Czy lekceważymy Boga w naszym życiu? Jakie są tego efekty? I nie zadaję tu retorycznych pytań. Powiem wam, dam wam odpowiedź na to, co teraz powiedziałem. Jak bawimy się w Pana Boga? jaki sposób poznać człowieka, który bawi się w Pana Boga i chce być Panem Bogiem dla siebie, mało tego, chciałby jeszcze być Nim dla innych. Po pierwsze, człowiek, który nie ma w Synu Bożym swojego Pana, ale sam z sobą jest Panem, to jest ktoś, kto bardzo kontroluje swój imidż, czyli to, jak widzą go ludzie. Chcemy kontrolować, co inni ludzie myślą o nas. Nie chcemy, by inni ludzie poznali, kim prawdziwie jesteśmy. Kiedy ostatnio ochrzciliśmy tych 7 osób nowych i kiedy rozmawiam z ludźmi ze świata i byłem z usługą duszpasterską u jednej z tych osób, modliliśmy się. Nie ma dla mnie większej przyjemności niż przyprowadzać ludzi do Pana Jezusa. Wierzę, że to jest prawdziwym znakiem tego, że Bóg może nas używać, prawda? Powiedzcie, to tylko, że ja będę krzyczał zza kazalnicy, to, że będę miał jakieś radykalne poglądy, z tego nie przyjdzie nikomu nic, jeżeli moje życie nie będzie niosło życia w ten umarły świat. Ja już zapomniałem sam, jakie to kazanie głosiłem 4 lata temu, ale nie zapomniałem, jak się z Rafałem modliłem. I dziś mógł tu złożyć świadectwo. I kiedy rozmawiam z ludźmi ze świata, oni mi zawsze mówią jedną rzecz, że my chrześcijanie często nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak ludzi odpycha nasza hipokryzja, nasza dwulicowość, nasza religijność, ten nasz slang chrześcijański, te nasze przyzwyczajenia chrześcijańskie. Kiedy gramy te gry, ubieramy maski, udajemy i próbujemy nabrać cały świat, chcąc pokazać tylko kawałek tego, czym jesteśmy, a reszta pozostaje taka mroczna, jak druga strona księżyca, której nikt nie może zobaczyć, ale Bóg widzi. Nie boję się, nie rusza mnie to, nie obchodzi mnie to. Nie chcemy, by ludzie zobaczyli prawdziwych nas. Nie chcemy pokazać siebie. Nie chcemy otworzyć siebie na innych, a już na pewno nie zamierzamy ich posłuchać. Jeden z moich mentorów, pastor, który często dzwoni do mnie, pilnuje czystości mojego duchowego życia, rozmawia ze mną, ja mu za to dziękuję, powiedział mi niedawno takie słowa: jeżeli chcesz wiedzieć szybko, że jakiś człowiek naprawdę żyje dla Kościoła i dla Chrystusa, albo tylko prowadzi religijne dla siebie życie, to posłuchaj, o czym rozmawia z innymi. Jeżeli cały czas zajmuje się sobą i mówi o sobie, co on zrobił, co on dokonał, kim on jest, mówi, to nie jest duszpasterz. To nie jest człowiek, który chce drugiemu człowiekowi pomóc. Ale jeżeli każdą rozmowę sprowadza do tego, kim jest jego rozmówca, co potrzebuje jego rozmówca, czego pragnie, z jakiego powodu cierpi, jakby mu mógł pomóc, to jest człowiek, którego możesz poprosić, żeby był jednym z liderów w twoim zborze. To było dla mnie wielkie odkrycie, wiecie? Druga cecha małego Boga to jest chęć kontrolowania innych. Ile ja tego widziałem, różnymi sposobami religijni ludzie próbują kontrolować innych. Kiedy mieszkałem jeszcze w Związku Radzieckim, tam był taki sposób kontrolowania innych na proroctwo, na pewno słyszeliście o tym. Jakby mi się te wszystkie proroctwa spełniły, co ja słyszałem, to już bym nie żył. Starczyło komuś na odcisk nadepnąć, to już słyszałeś, że Pan mu objawił, że będziesz kaleką za rok. I ja nieraz mówiłem, jeżeli złe serce człowieka kontroluje jego język, to taki człowiek będzie smutek wokół siebie rozsiewał. Czyli ja nigdy nie zapomnę jednej takiej, co mi mówiła, że Pan Bóg jej objawił, że będę szedł przez wielkie prześladowania i że mi będzie strasznie w życiu trudno i moje zdrowie się posypie. I to było 10 lat temu, jak ona mi to powiedziała. Ja mówię, kiedyś się pewnie posypie. Ona mówi, nie, wkrótce, bo jesteś taki, taki i taki. A kiedyś miałem telewizor i nie potrzebowałem telewizora. I się zastanawiałem, komu go dać. I ona usłyszała, że mam telewizor, wiecie. I przyszła i spytała, czy to prawda, że my mamy tu telewizor. Ja mówię, mamy i nie wiemy, komu go dać, bo go nie chcemy. A ona mówi, a ja bym potrzebowała. No to ja mówię, bierz, jak chcesz iść do piekła, to sobie zabierz. Tak żartowałem z nim oczywiście, nie mówię, że ktoś ma telewizor, to idzie do piekła. Ale ona wzięła ten telewizor, wiecie, a 3 dni później dostałem proroctwo, że Pan mnie będzie błogosławił. O, sobie pomyślałem, jakby mi dał z 2, to bym jeszcze lepiej usłyszał. Wiecie, o czym mówię teraz? Mówię o zabawie w małego Boga. I o ile dla nas ludzi to może być śmieszne, chcę wam coś powiedzieć, dla niej to może się dramatycznie skończyć. Bo Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś mówi coś, co Bóg nie powiedział, to żeby nie prowadzić nauczania na temat proroctw, powiem tylko tyle, ma duże problemy. Uważajmy, co mówimy w imieniu Bożym. To jest kolejna cecha właśnie takiego małego bożka, człowieka, który mówi, że Jezus jest Panem, ale sam sobie jest Bogiem i próbuje być innych. Chce kontrolować innych ludzi. Chce, aby ci ludzie się zachowywali tak, jak on chce. I tak jest na świecie, tak jest ten świat skonstruowany. Jeden kraj chce kontrolować inny kraj. Używamy wiele narzędzi, by manipulować innymi ludźmi. Używa się ludzkiej miłości, poczucia winy, słabości, strachu, próżności, chwały, żeby tylko manipulować człowiekiem. Nasze dzieci to mają w starej naturze. Dopóki, wiecie, dzieci nie umią jeszcze sprytnie postępować, to możemy zobaczyć ten charakter Adama w dzieciach czasami. O, jak oni potrafią kombinować. Ludzie. Ja słyszę to czasami. Trzecia cecha małego bożka. Człowieka, który sam sobie chce być Bogiem. A nauczam tu dzisiaj na ten temat, aby tego nie było w naszym życiu. To jest chęć samokontroli nad swoimi problemami. Kiedy człowiek sobie wmawia, mówi, w tym jestem dobry. Poradzę sobie, to jest dla mnie nic, nikogo nie potrzebuję, mały Bóg. Poradzę sobie, takie rzeczy nie staną mi na drodze. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z jednym człowiekiem, który był związany paleniem papierosów, także wiecie, ręce mu się trzęsły, jak nie miał. Ja mówię, słuchaj, to jesteś w niewoli, jesteś niewolnikiem nałogu. Mówi, w każdej chwili mogę przestać, jakbym tylko chciał, ale ja nie chcę. Ja mówię, ciekawe. I tak rzucał i rzucał to palenie i nie mógł przestać jakoś. Dopiero jak go wywieźli do szpitala na zawał i ledwo śmierci uciekł, wtedy rzucił, wiecie. I jeszcze potem mówi, widzisz, rzuciłem. Człowieku, by mi ktoś karabin do głowy przystawił, też bym rzucił. Mało nie umarłeś, to rzuciłeś. Ale potrzebujesz Pana Boga w swoim życiu, potrzebujesz Jezusa w twoim życiu. Twoim życiem musisz zarządzać ten, który prawdziwie jest Panem. Ten, który twoje życie kupił. Modliliśmy się już tutaj na tym miejscu, że jesteśmy odkupieni przez Pana Jezusa. Amen. Jesteśmy Jego własnością, a nie sami swoją własnością. I czwartą taką cechą, którą zauważyłem u ludzi pretendujących do bycia swoim Bogiem, to jest taka chęć, chcę kontrolować mój ból. Sam będę sobie kontrolował swój ból. Czy zastanawialiście się kiedyś, bracia i siostry, ile czasu w naszym życiu tracimy na uciekanie przed bólem? Na ucieczkę przed bólem, przed tym, żeby nie cierpieć, byle ominąć, byle przeskoczyć, obejść, zredukować, zagłuszyć jakoś ból swojej duszy, ból swojego ciała. Ludzie to robią na wiele sposobów. Jedni z tego powodu jedzą, ile się da. Inni wcale nie jedzą. Zagłuszają ból pijaństwem, nikotyną. Chociaż mówią, że to z nerwów. Narkotykami. Zrywaniem i nawiązywaniem romansów. Ileż razy już słyszałem tę historię, wiesz, ale ona jest inna, to nie to, co moja żona, ona mnie rozumie. Albo ona mówiła, wiesz, ale ten mężczyzna jest inny. A po roku tego mężczyzny już nie było, już był znowu inny. I tak się zagłusza ten ból i próbuje go jakoś gdzieś upchnąć. Ból jednak nie znika, wraca jak bumerang. Odrzucony po pewnym czasie wraca jeszcze silniej. Bo człowiek nie należy do samego siebie. Człowiek został stworzony do relacji z Bogiem. I jeżeli nie ma w jego życiu bliskiej relacji z Bogiem, to zaczyna cierpieć i zaczyna mu się sypać. My czasami myślimy, że kaznodzieje czy pastor mówi nam, czytajcie Słowo Boże. No bo tak wypada. No przecież my czytamy Słowo Boże codziennie. Ja nie czytam tej księgi nigdy tylko dlatego, że wypada. Czytam zawsze dlatego, że potrzebuję. Że chcę się nakarmić. Nie modlę się dlatego, że wypada. Kiedyś mi zwrócono uwagę na nabożeństwie, że wielu braci modliło się głośno, a ja nie. Ale ja taki jestem. Jak mam głosić kazanie, to chcę być skupiony. I spytałem tego brata, czego chciałeś? Co miałem przed ludźmi wyrecytować coś tylko, żeby tobie ulżyło? Czy przed Bogiem dzisiaj stoję?
I tak wam będą mówić ludzie, którzy chcą z kościoła zrobić teatr. Taki jestem. Chcę się dzielić słowem i potrzebuję się skupić. I nie będę robił czegoś, bo to wypada robić. Ale chcę, żeby Pan Jezus, żeby Duch Święty prowadził mnie i żebym mógł się dziś podzielić z wami słowem, które wejdzie w wasze serce i pomoże nam lepiej iść za Nim. Próbujemy to tak właśnie wszystko kontrolować. Religijną działalnością. Coś wam powiem, religijna działalność ani nie pomaga w byciu czystszym. Znam wielu mężczyzn, z którymi prowadzę duszpasterskie rozmowy, którzy zmagają się z różnymi problemami. Żadnemu z nich nie pomogła religijna działalność. W chwili ciszy przychodzi ból i odkrywamy, że nie jesteśmy bogami, że nic nie możemy zrobić z tym, co przed nami i niewiele mogliśmy do tej pory. I tak dobrze by było, gdyby dzisiaj niektórzy z nas na nowo powierzyli Panu Jezusowi swoje drogi. Gdyby się stali znowu ludźmi, którzy po prostu chodzą z Nim, bo Go kochają, którzy modlą się, On jest dawcą miłości. Jeżeli ci brak miłości, brak mądrości, to wołaj, On ci to może dać. I wielu już widziałem takich, którzy pozornie przygnieceni, zwaleni, z niczym sobie już nie mogli poradzić, ale zaczynali wołać do Pana. Porzucali swoje siły, porzucali swoje wysiłki, przestawali się mądrzyć przed innymi i wtedy tacy ludzie szli, a świat był wstrząśnięty. Świat był wstrząśnięty ich zwycięstwem. I ludzie mówili, jak on to zrobił? Przecież tego się nie dało zrobić. A on zrobił. Jeśli jeszcze was nie przekonałem co do tych oczywistych prawd, to pozwólcie, że odpowiem jeszcze na drugą część pytania, które zadałem wcześniej. Powiedziałem, w jaki sposób ludzie bawią się w Boga, właśnie w taki sposób, jak wymieniłem przed chwilą. A drugą częścią tego pytania było, jakie są konsekwencje zabawy w Pana Boga. Też wam mogę o tym powiedzieć, bo obserwuję ludzi, mało tego, obserwuję swoje życie. Widziałem, ile razy w moim życiu ja sam zawodziłem. Ja sam próbowałem rzeczy trzymać. Ja sam próbowałem w radykalny sposób rozwiązywać je, a to się waliło zamiast budować. A gdy powierzałem Jezusowi w pokoju, wiecie, jak ten mały chłopiec, układałem kulę ziemską, dlatego że układałem po prostu obraz Pana Jezusa, reszta się układała sama. Konsekwencją zabawy w Pana Boga jest, oczywiście ktoś powie, bycie poza wolą Bożą, to prawda. Jest strach. Jest po prostu strach. Wśród wierzących ludzi zdarzają się w naszych czasach, XXI wiek. Ja znam ludzi, którzy się boją siedzieć w ciemnym pokoju, uwierzycie? Boją się po prostu w własnym domu, ja nie mówię, że chodzić po ulicy. Mają w życiu strach, przychodzi powoli i rozwija się przyjmując dziwne formy. Gdy wszystko chcą mieć pod kontrolą, to jeżeli chcesz kontrolować cały świat, to będziesz się bał. Adam w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 10 wersecie powiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego odkryłem się. Zląkłem się, czy jak mówi inne tłumaczenie, przestraszyłem się. A czego się przestraszyłeś? Dlaczego przyszedł Adamie strach w twoje życie? Ponieważ próbowałem być sam sobie Bogiem. Dlatego przyszedł strach w moje życie. Dlatego zaczynam się bać. I żyje taki ktoś w strachu, że ktoś zobaczy, kim naprawdę jest. Że ktoś zobaczy, że ma wady. Że nie jest taki wspaniały, jak jego gra. I nikogo ze strachu nie dopuszcza za blisko. I tak, wiecie, można latami w kościele udawać, grać i hodować ten strach, a urośnie taki duży, że nas zje. Wierzycie w to, że Bóg wie, kim jesteś? Wierzycie w to, czy nie? Bóg wie, kim jesteś. Bóg i ten sam Bóg, który wie, kim jesteś, mówi do ciebie, nie bój się. On nie mówi tego dla poezji, nie mówi, żeby fajnie na ścianie było co powiesić, ale mówi, abyśmy w życiu wiedzieli. Mówi, nie bój się. Pójdziesz przez wodę, nie utoniesz. Pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Ogień i woda, dwa skrajne żywioły, cokolwiek na tym świecie przyszłoby ci przejść. Od wody zaczynając, na ogniu kończąc, a pośrodku wszystko, co jeszcze. Jeśli pójdziesz przez to, nie utoniesz, nie spłoniesz, bo ja jestem z tobą. Ja cię znam. Wynosiłem cię na swoich rękach. Strach zawsze przychodzi, kiedy człowiek ma się za Boga. I dlatego nasza cywilizacja jest pełna bojaźni, pełna strachu. My żyjemy w cywilizacji strachu. Gdzie cywilizacja Zachodu była zbudowana na 10 przykazaniach. Była zbudowana na tym, że Bóg solidnie wie. Bóg wie, że to, co zrobił, jest dobre. I Bóg powiedział nam, że to mamy robić i będzie dobrze. A dziś sami widzicie, co się dzieje na świecie. Dlatego, że jakby to porzucono. Kolejną cechą małego Boga, człowieka, który sam sobie życie prowadzi, który nie liczy się z wolą Bożą dla siebie, będzie frustracja i nerwy. Zawsze takiego nerwusa poznacie po tym, że nie Jezus jest jego Panem. I on nic na to nie może poradzić. Gdzie strasznie trudno jest być Bogiem i nie być nerwowym. Załatwiasz jedną sprawę, od razu pojawiają się dwie kolejne. Ja jako pastor, wiecie, w pewnym momencie też byłem w takiej sytuacji. Załatwiam jeden problem, dzwoni dwóch ludzi. Załatwiam tych dwóch, dzwoni czterech. I w pewnym momencie usiadłem u siebie w biurze, mówię, Boże, ja tak dalej nie dam rady. I wtedy odkryłem jedną z przedziwnych rzeczy. Pan Jezus kiedyś powiedział takie słowa, że nie mówi niczego, ani nie robi niczego, czego by nie usłyszał i nie wziął do Ojca. Amen. I nie zobaczyłem, że Jezus nigdy się nie śpieszył, nie pędził, nigdy nie mówił, poczekajcie, bo ja nie mam czasu, muszę w Galilei już być, a jeszcze ciągle jestem tu. Jezus szedł i punkt po punkcie wykonywał dzieło Ojca. I zrozumiałem, że w moim życiu, kiedy zaczyna mi brakować czasu dla rodziny, dla żony, na modlitwę, na bycie z własnym zborem, na posiadanie własnej relacji z Bogiem, to jedną z przyczyn tego, że człowiek nigdy nie ma na nic czasu, jest to, że wyszedł poza wolę Bożą. Jeżeli jesteś kimś, kto pędzi z językiem na wierzchu, to zrób dwie rzeczy. Ubezpiecz się w dobrym kardiologicznym szpitalu albo poczytaj jeszcze raz Słowo Boże. I zobacz, że jeżeli chodzisz według woli Bożej, to nie musisz się bać, że ci rzeczy poumykają. Nigdy nie widziałem, żeby Pan Jezus tak żył. Że właściwe priorytety pozwolą poukładać lepiej naszą służbę i życie. Kimkolwiek jesteś, pastorem, ślusarzem, kierowcą, gospodynią domową. Za każdym razem priorytety, to, co jest według Słowa Bożego ważne i mniej ważne, pozwoli ci, aby nie być zabieganym. Człowiek, który próbuje sam sobie być Bogiem, zaczyna być nerwowy. Nie może wszystkiego naraz zrobić i wszystko mu się rozjeżdża. W tym samym czasie wokół musi udawać, że spokojnie mam wszystko pod kontrolą. Widziałem okrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr Libanu. Ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Bez Boga i tak się wszystko rozsypuje. Nasza frustracja, nasze nerwy, gniew, brak cierpliwości pokazują, że gdzieś głęboko w korzeniach naszego życia mamy nierozwiązane duchowe problemy, nierozwiązane sprawy, o których powinniśmy porozmawiać z Bogiem. Kolejnym efektem udawania Pana Boga jest zmęczenie, które może zabić wysiłek, wypalenie się człowieka, kiedy w końcu taki brat wraca i mówi, ja już nie mam na nic siły. Już nic mi się nie chce, wypaliłem się, już w nic nie wierzę. Ja myślę, że to jest często dopiero dobry początek, żeby naprawdę uwierzył w to, że Jezus coś może. Dawid pisał, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikała jak podczas upałów letnich. Moja siła zanikała, gdyż Boża ręka na mnie ciążyła, pisze Dawid. I tak ludzie pogrążają się w hobby, religijną aktywność, działają, w czymś robią, aby uciec przed bólem, strachem, rzeczywistością. A ja dzisiaj chcę powiedzieć, czy twoje życie jest według Bożej woli prowadzone? Wiecie, że nie zawsze byłem pastorem. Byłem misjonarzem i przebyłem pustynię Karakum. Pracowałem na Kaukazie. Byłem kapelanem więziennym przez 2,5 roku. W różne miejsca rzucił mnie Pan. Ale za każdym razem, kiedy przed Nim skłaniałem moje życie, kiedy pozwalałem Jemu wszystko prowadzić, było lepiej. Kiedy sam się za coś brałem, przychodził chaos, przychodziła niepewność. Pamiętam, ile lat szukałem budynku dla zboru w Chełmie, aby jakiś w końcu miał zbór budynek. Wiecie, nie mogłem znaleźć. Czasami się budziłem, nie było tego. A potem przyszedł taki pokój. Zacząłem to powierzać Panu. I po prostu krok po kroku doszliśmy i oto jest wszystko. Nasze wewnętrzne życie albo uleczy ten, który naprawdę jest Bogiem, albo powiem ci, wypalisz się jak te świeczki. Widzisz, jak się palą? Nie będą zawsze płonęły. To, co jest z Boga, płonie, ale nie spala się. To, co jest z tego świata, płonie i dochodzi do swojego końca. To jest teologiczna, biblijna zasada Słowa Bożego. I końcowym efektem udawania Pana Boga jest wtedy upadek. I tutaj kończy się żywot wszystkich małych bogów tego świata. To jest ich końcowa stacja. Do tej stacji docierają mężowie z całymi rodzinami i z żonami, z marzeniami, z majątkami. Do tego miejsca docierają wszyscy, którzy nie chcieli uwierzyć, że tylko Jezus prawdziwie może być Panem. I jeśli ktoś nie rozumie dzisiaj tego, o czym ja mówię, to powiem tak. Jeżeli masz w swoim życiu problem z kłamstwem, to przestań kłamać i zacznij mówić prawdę. Uczyń Jezusa Panem. Jeżeli masz w swoim życiu problem z nieczystością, przestań to robić. Uczyń Jezusa Panem. Jeżeli masz w swoim życiu problem z nerwami, z gniewem, z lenistwem, przestań to czynić. Uczyń Jezusa Panem, a On wyprostuje twoje drogi i pomoże ci z tego wyjść. Ułóż swój świat w oparciu o Pana Jezusa. I nie mów, że chodzisz tu już 20 lat. Ja nie wiem, ile lat tu chodzisz. Ja wiem, że już będąc pastorem popełniałem rzeczy, których nie powinienem był zrobić. Nie wiem nawet jak. To nie jest tak, że teraz, wiecie, to ja już, wiecie, nie robię, no to wy macie problemy, nie ja. To jest nieprawda. Dzień po dniu odnajduję, że tak mi brak rozumu, tak mi brak mądrości, wiecie, tyle razy. Tyle nocy, budzę się 4, 3 nad ranem, idę do swojego biura i mówię, Panie, pomóż mi przejść tą burzę, pomóż mi przejść tą czy kolejną próbę. Pomóż mi dokonać tej czy i kolejnej sprawy i przede wszystkim pokaż mi, że to Twoja wola, że to Ty chcesz, abym to czynił. Nie chcę dotrzeć do stacji z napisem upadek. Do stacji, gdzie zatrzymuje się ten nasz rozpędzony pociąg naszego ego. I pisze na dworcu, stacja końcowa, upadek, wysiadać. I wysiadają ludzie z dziećmi, z rodzinami i z wszystkim. Słowo Boże mówi, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Amen. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście, piszą przypowieści. Panie, daj mi siłę żyć według Twojej woli i bać się tego, żebym Ciebie nie zranił. Chcę robić to, co Ty chcesz od mojego życia. Moją modlitwą zacząłem mieć marzenie. Jest mieć taki zbór w Chełmie. I myślę, że i wy powinniście mieć takie marzenie. I pewnie niektórzy z was mają je. Nawet większą wizję niż ja. Aby stać się bezpiecznym miejscem, gdzie prawdziwi ludzie będą mogli rozmawiać o prawdziwych problemach. A gdzie nie będzie cyrk, który udaje kogoś, kim nie jesteśmy. Czasami udajemy, wiecie, czasami robimy świętoszkowate miny, ale nie chcemy mówić o problemach. Długie tyrady do sufitu, modły, które się ciągną i nie mają końca. Panie Jezu to, Panie Jezu tamto, ale boimy się nazwać po imieniu, że w naszym zborze są ludzie, którzy mają problemy z nerwami, są pełni gniewu, tak że aż się pastor ich może nawet boi. Może by im ktoś w końcu powiedział, że są na prostej drodze do potępienia. Do rozbicia swojego życia. Mamy braci, którzy mają problemy z nieczystością, ale o tym się nie mówi, no bo przecież nie wypada, jest niedziela. Mamy ludzi, którzy mają problemy z kłamstwem, no ale on już taki jest, co zrobisz? Nieprawda. Możemy rzeczy zmieniać. Wiecie, w ostatnim czasie często rozmawiam o tym z braćmi, abyśmy się stali prawdziwymi ludźmi, którzy będą mówić o prawdziwych problemach. A prawdziwe problemy, jeżeli będziemy na nie patrzeć w świetle Słowa Bożego, to będą wtedy dopiero znikać. To Słowo jest jak latarka. Słowo Twe jest pochodnią nogą mym. Inaczej to mówiąc, w świetle Twojego Słowa dopiero, Panie Boże, widzę, czym naprawdę jest to, co jest. Inaczej nie zobaczę. I Bóg daje nam lekarstwo, które przemienia życie. Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim wspomożycielem, wołał psalmista. I wiecie, jaki był kolejny werset? Niektórzy z Was pewnie znają ten psalm na pamięć. Najpierw mówi, wysłuchaj. Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim wspomożycielem. To tak jakby stał, ja go widzę, wiecie. Widzę go, jak stoi brudny, zaniedbany, może niewyspany. Mówi, Panie, 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 wysłuchaj mnie. I wiecie, jaki jest kolejny werset tego samego psalmu? Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój bór pokutny i przepasałeś mnie radością. I widzę go, jak podniósł ręce i zaczął się kręcić. I mówi, Boże, Boże, wołałem do Ciebie, a Tyś mnie, Panie, wysłuchał. Tu jest ratunek, tu jest, wierzę, że to jest ta odnowa. To pierwszy krok, uznać swoją słabość, niemoc, bunt przeciwko Stwórcy i przed Nim się w ciszy skłonić. Nie musisz wcale dużo mówić, nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś wcale. Nikt się nie obrazi, jak nie będziesz mówił wielkich, brzmiących religijnie tyrad. Ale może przyszedł czas, by skłonić swoją głowę i powiedzieć, Panie, z głębokości wołam do Ciebie. Racz usłyszeć mój głos, choć wiem, że nie zasłużyłem na to, ale usłysz mnie dzisiaj. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Na próżno czy nie na próżno? Nie na próżno. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdy mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Jaka prosta recepta na życie. Chcesz mieć Boże przeciwstawianie się w swoim życiu, czy Bożą łaskę? Jeśli chcesz żyć z łaski, to musisz być pokorny. Jeśli chcesz iść pod górkę w życiu, to starczy być pysznym. Zadajmy sobie to pytanie, co kieruje naszym życiem? Co sprawia, że jestem tym, czym jestem? Co sprawia? Czasami ludzie mówią, ale ja już próbowałem tyle razy. A, Boga pewnie nie ma, niektórzy mówią. Wiecie, słyszałem kiedyś ciekawą historię, opowiem wam, chcecie? Jeden człowiek poszedł do fryzjera. I kiedy go fryzjer obcinał, to on zaczął fryzjerowi mówić Słowo Boże. Zaczął się dzielić świadectwem, mówił mu o Panu Jezusie, a fryzjer mówi, nie wierzę w Boga. Boga nie ma. A ten człowiek mówi, jakże możesz tak mówić? A fryzjer do niego mówi, słuchaj, jakby Bóg był i tak mówi do niego i go obcina, to nie byłoby tyle nieszczęść, wojen, samobójców, alkoholików, pijaków, narkomanów. Boga nie ma. Człowiek, wiecie, nie chciał robić żadnego konfliktu, to tak przemilczał sprawę. I wyszedł z tego zakładu fryzjerskiego ze swoją nową fryzurą na ulicę i tak mówi, oj. I nagle patrzy, a po drugiej stronie ulicy idzie taki bezdomny, brudny, śmierdzący, zarośnięty z włosami do pasa. Popatrzył na niego, wrócił z powrotem do tego fryzjera. Mówi, wiesz co, nie wierzę w fryzjerów, fryzjerów nie ma. A fryzjer mówi, no jak ty to mówisz, nie ma? Bo jakby byli, to by tacy zarośnięci po drodze nie chodzili. Widzicie, Bóg jest, tylko nie wszyscy chcą przyjść do Boga. I dlatego potem inni przychodzą, mówią, jak to jest, że niby Kościół zielonoświątkowy, ale ani uzdrowień, ani chrztu w Duchu Świętym pośród nich. Czy myśmy ostatnio z braćmi rozmawiali i zobaczyliśmy, że wielu ludzi wcale nie modli się o chrzest w Duchu Świętym, wcale tego nie pragną. Nawet boją się o tym mówić niektórzy. Nie ma uzdrowień, nie ma znaków, nie ma cudów. Bóg nie działa w potężny sposób i przez to świat potem mówi, Boga nie ma. Bo wszystko, co widzą, to, że wiedzą jedno, że co niedzielę i środę, dopóki się to nie zawali, to tu będziemy. A myślę, że to coś więcej, że On chce być na tym miejscu. Pamiętacie tą starą, piękną pieśń? Jezus jest pośród nas, obecny tu w Słowie swym. Dziś dotknij nas, Panie. Dotknij nas dzisiaj. Jest taka stara, przepiękna pieśń amerykańska. He touched me. On dotknął mnie. O, tak On dotknął mnie. I wszystko się zmieniło. Jeśli nie przyjdziesz ze swoim życiem do Boga, to i dzisiaj się nic nie zmieni. Znowu wstaniemy, powiemy parę rzeczy do sufitu i pójdziemy do domu. Wszystko będzie w porządku. Ale jeśli przyjdziesz do Boga, to wszystko się może zmienić. Ale nie bądź sobie małym Bogiem. Ja obserwuję historię tego świata i widziałem wielu małych bożków, ludzi, którym wydawało, że są bogami. Pamiętacie Hitlera? Niektórzy z was żyli w czasach, kiedy Hitler jeszcze żył. Jemu się wydawało, że światem będzie rządził. Ilu przed nim takich już było, ilu przeminęło. W 1966 roku dla magazynu American Magazine John Lennon powiedział, że chrześcijaństwo przeminie i zniknie i nie ma co do tego wątpliwości, jestem tego pewny. I cytuję dalej Lennona. Jezus był okej, ale jego nauczanie było prostackie. Dziś my jesteśmy bardziej znani niż on. Tak powiedział o Jezusie. Kula zamachowca w ciągu jednej sekundy zakończyła całe jego życie. I po wszystkim. Pewien polityk brazylijski, Tancred Neves, podczas kampanii prezydenckiej w Brazylii powiedział, jeśli zbiorę 500 głosów dla swojej partii, to już nawet Bóg nie zatrzyma mnie w sprawowaniu prezydentury. To powiedział w telewizji. Wiecie, miał jeden problem. Wygrał wybory, tylko że umarł, zanim na prezydenta go postawili. Człowiek sam swoim życiem nie rządzi. Człowiek tylko myśli, że jest małym Bogiem. Wiecie, co myślę o niezatapialnych statkach? Słyszeliście kiedyś o Titaniku? Wiecie, gdzie można oglądać wszystkie niezatapialne statki? Na dnie mórz. Tam są wszystkie. Pamiętam, jak z żoną, mieszkając jeszcze w Estonii, płynęliśmy Estonią. Promem Estonia. Niezatapialnym oczywiście. 2 tygodnie później ludzie oglądali nasze fotografie z promu Estonii, bo prom był już 80 metrów pod wodą i do dziś tam leży. 898 osób na pokładzie razem z promem. Pamiętacie wszyscy chyba, jak Estonia zatonęła. 2 tygodnie wcześniej zeszliśmy z tego statku. Konstruktor Titanika właśnie powiedział z ironią do reporterów w odpowiedzi o bezpieczeństwo na tym nowym, olbrzymim statku powiada, nic, nawet Bóg nie może tego zatopić. Wiecie, Bóg nie musiał tego topić, bo już kawałek lodu to zatopił. Słyszeliście kiedyś o Marilyn Monroe? Ciekawa historia. Billy Graham ją kiedyś odwiedził. I ja wierzę, że Duch Święty posłał go do niej. I kiedy jej powiedział, z czym do niej przyszedł, ona mu odpowiedziała, ja nie potrzebuję twojego Jezusa. Wiecie, co w tym jest ciekawe? Dokładnie 7 dni po tym, jak to powiedziała, znaleźli ją martwą w jej apartamencie. Co ja chcę wam powiedzieć? Chcę was wystraszyć? Chcę powiedzieć, że każdy, kto się odważy źle o Panu Bogu pomyśleć albo coś nie tak powiedzieć, to umrze? Nie. Jeżeli to by była prawda, to ja już bym 15 razy rocznie umierał. Ile razy w moim sercu Bóg znalazł gorycz? Ile razy w moim sercu Bóg znalazł to, że czułem się rozczarowany? To nie to. Nie to chcę powiedzieć. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? To chcę powiedzieć. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Coś ci powiem. Za chwilę będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, tak? Wiem, że was Burma dzisiaj pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Ja już też będę kończył swoje nauczanie na dzisiaj. Wiecie, Czasami ludzie myślą, że to trzeba być doskonałym, żeby sięgnąć po ten kielich i po ten chleb. Bo mówią, że kto przystępuje niegodnie i tak dalej. Coś wam powiem, jeżeli rozróżniasz ciało Chrystusa, to znaczy, że rozróżniasz, że jesteś częścią tego Kościoła, odkupionego Jego drogocenną krwią. Jeżeli myślisz, że jesteś bez grzechu, doskonały i tak się wyczyściłeś na dzisiaj, że możesz, to ja bym ci doradził, żebyś w ogóle nawet nie sięgał. Jeżeli człowiek myśli, że coś może, ponieważ na to zasługuje, to na pewno się myli. Możesz, ponieważ żyjemy w czasie łaski. Możesz, ponieważ wspominamy tego, na którego czekamy. I po tym kazaniu, gdy będziemy się zaraz modlić, niech właśnie w naszej modlitwie będzie, kto prawdziwie jest naszym Bogiem. Czy nie jesteśmy tymi, którzy trochę udają sami swoich bogów? Powstańmy do modlitwy. Kochany mój Panie Jezu, połóż Twoje słowo do naszego serca, abyśmy służyli Tobie całym naszym życiem, Panie, w taki wolny, pełny wolności i światłości sposób, aby Twoja Biblia oświetlała nasze drogi, abyśmy widzieli, że to nie to, co my mówimy, Panie, to nie to, co robimy, nie to, jak się ubieramy, jak wyglądamy, kogo udajemy, ale to, kim naprawdę jesteśmy, co Twoja wola uczyniła w naszym życiu, to się naprawdę liczy, Panie, dla Ciebie. Proszę Ciebie, Panie, mam głębokie pragnienie, aby nasz Kościół w Polsce, abyśmy się stawali ludźmi prawdy, ludźmi światłości, ludźmi, którzy niosą Twoją nadzieję, Twoje światło, Twoją radość i ludźmi, którzy się smucą nad tym, nad czym Ty się smucisz i cieszą z tego, z czego Ty się cieszysz. Dziękuję Tobie, kochany Zbawco, za ten czas tutaj. Proszę Cię, posiej to słowo mocno w naszych sercach. Daj nam siły żyć dla Ciebie i na Twoją chwałę, mój Panie. Wywyższam dziś Twoje imię i dziękuję Ci, że byłeś tu obecny, że Ty badasz nasze serca i widzisz dzisiaj, Panie, tych, którzy biedaki nie mają już siły udawać. Pomóż im, Panie, aby nie musieli udawać, aby w radości mogli odkryć Ciebie. Widzisz tych, Panie, którzy ciągle muszą pilnować, aby ich własna sprawiedliwość zasłoniła wszystko to, czego boją się, żeby świat nie zobaczył. Daj im, Panie, odpoczynek, aby zobaczyli, że Twoja miłość przysłania jeszcze lepiej. Przysłania każdy grzech i to na zawsze. I uwalnia od niego na wieki. Aby żaden z nas o swoich siłach nie musiał udawać tego, co Ty chcesz, aby się stało, Panie, według Twojej woli. Nie mocą żadną, nie siłą, ale wiem, że Twój Duch Święty może sprawić to w nas. Że będziemy tym, czym Ty chcesz nas widzieć.